Seksualne ścieżki życia. Antropologia i ekonomia inkluzji. Artykuł przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Gilbert Hurd proponuje fundamentalne rozróżnienie. Pożądanie tej samej płci jest trwałym elementem ludzkiej kondycji. Podczas gdy tak zwana homoseksualność jako odrębna tożsamość to stosunkowo świeży wynalazek nowoczesnej medycyny, prawa i moralności. Jej powstanie jest ściśle skorelowane z procesami państwowej kontroli nad populacją oraz wymogami kapitalistycznej dyscypliny pracy. Kategorie takie jak gej i lesbijka rodzą się w specyficznym kontekście, w którym seks przestaje być domeną teologii, a staje się polem interwencji ekspertów, psychiatrów i legislatorów. Hurd, idąc tropem Michela Foucaulta, widzi w tym procesie nie neutralne odkrycie prawdy o seksualności, lecz próbę stworzenia nowych typów podmiotowości, którymi można zarządzać za pomocą klasyfikacji, diagnoz i statystyk. Hurd rozpoczyna swoją analizę od dekonstrukcji trzech figur, które przez stulecia organizowały zachodni dyskurs o relacjach jednopłciowych. Pierwsza z nich to homoseksualność jako zło moralne. W tradycji judeochrześcijańskiej pożądanie tej samej płci zostało wpisane w katalog grzechów przeciw naturze, co oznaczało, że uderza w samą architekturę stworzenia. Ta metafizyczna inflacja winy miała bardzo konkretne ziemskie skutki. Osoby odczuwające pociąg do tej samej płci były symbolicznie i faktycznie umieszczane poza wspólnotą moralną, co legitymizowało cały arsenał represji, od sankcji karnych, przez wykluczenie z sakramentów, aż po pozbawienie praw majątkowych. Wraz z nadejściem nowoczesnej medycyny dokonuje się zmiana warty, proces, który Michel Foucault opisał jako przejście od grzechu do choroby. To, co dotąd należało do jurysdykcji spowiednika i sądu kościelnego, staje się przedmiotem diagnozy lekarskiej. W XIX wieku homoseksualność funkcjonuje pod nowymi etykietami – inwersji, perwersji czy symptomu degeneracji. Pozwala to zgrabnie połączyć ją z innymi lękami epoki – przed upadkiem rasy, spadkiem dzietności czy degeneracją klasy średniej. Moralność ulega sekularyzacji, lecz jej opresyjne hierarchie pozostają nietknięte. Fakt, że teologa zastępuje lekarz, nie oznacza bowiem, że pacjent przestaje być grzesznikiem. Zmienia się jedynie język, w którym uzasadnia się jego podporządkowanie. Trzeci mit, bodaj najbardziej uporczywy we współczesnych debatach, to mit wyboru. Hurd celnie zauważa, że osoby heteroseksualne rzadko postrzegają własną orientację w kategoriach decyzji. Pociąg do płci przeciwnej jest dla nich elementem tła. Czymś tak oczywistym jak grawitacja. Gdy jednak mowa o gejach i lesbijkach, ten sam odruch pożądania zostaje przekształcony w styl życia, decyzję moralną lub ideologię. To właśnie to założenie otwiera pole dla całego spektrum polityk konwersyjnych, od pseudoterapii po tak zwane terapie religijne. W logice rachunku zdań konserwatywne narracje opierają się na dwóch wzajemnie sprzecznych przesłankach. Po pierwsze, skoro homoseksualność jest wbrew naturze, to wymaga stałego wysiłku, a zatem jest wyborem. Po drugie, skoro człowiek ulega praktykom homoseksualnym, to ujawnia wrodzoną skłonność, a więc swoją naturę. Utrzymanie spójności obu tych tez jest niemożliwe, chyba że przyjmiemy, iż natura jest jednocześnie nieusuwalna i dowolnie odwracalna. Gilbert Hurd proponuje, by myśleć o seksualności nie jako o intymnym impulsie, lecz o zorganizowanej kulturze. Taka kultura seksualna to zbiór norm, symboli i emocji, który porządkuje erotykę w danej wspólnocie na wzór instytucjonalnego rynku pracy, z jasno określonymi rolami, ścieżkami kariery oraz systemem nagród i sankcji. W jej ramach wykształcają się seksualne ścieżki życia, czyli powtarzalne wzorce biograficzne, w których pragnienia ciała zostają sprzęgnięte z oczekiwaniami społecznymi. Starożytna Grecja stanowi tu klasyczny przykład. Relacja między dojrzałym Erastesem a młodym Eromenosem nie była kwestią tożsamości homoseksualnej, lecz integralnym elementem systemu wychowania i transmisji cnoty obywatelskiej. Pytanie o to, czy ktoś jest gejem, miało drugorzędne znaczenie wobec tego, czy spełnia wymogi honoru, męskości i przyszłej odpowiedzialności za polis. Związek ten funkcjonował jako struktura wymiany prestiżu i wiedzy, z precyzyjnie określonym momentem końca, po którym młodszy partner miał wejść w rolę męża, ojca i żołnierza. Grecy nie klasyfikowali ludzi według stałych preferencji, lecz według ról społecznych, w których małżeństwo z kobietą było obowiązkiem, a nie opcją. W kulturach takich jak Azandowie czy Sambiowie, relacje między starszym wojownikiem a chłopcem były z kolei wbudowane w porządek militarno-rytualny. U Sambiów praktyki homoerotyczne stanowiły wręcz zrytualizowaną drogę ku męskości, gdzie nasienie postrzegano jako substancję życia, niezbędną do wzrostu i sprawności bojowej. Z dzisiejszej perspektywy etycznej opis tych rytuałów wymaga najwyższej ostrożności. Nie chodzi tu o ich relatywizację, lecz o zrozumienie, że w tamtym porządku symbolicznym nie funkcjonowały one jako praktyki homoseksualne w naszym rozumieniu tej kategorii. Były narzędziem reprodukcji systemu, dla którego fundamentalną opozycją nie było homo i hetero, lecz czyste i zanieczyszczone, męskie i niemęskie, wojownik i niewojownik. Jeszcze inny wariant tego mechanizmu odnajdujemy w kulturach trzeciej płci, od ról Two Spirit w Ameryce Północnej po Hidżrów w Indiach czy Katei w Tajlandii. Tam seksualność tej samej płci zostaje osadzona w specjalnej roli społecznej, która łączy funkcje rytualne, opiekuńcze, a często także ekonomiczne. Osoby Two Spirit bywały szamanami i mediatorami. Hidżrowie pełnią funkcje obrzędowe przy narodzinach i ślubach, a Katoi uczestniczą w ekonomii usług. Pożądanie staje się zaledwie jednym z wymiarów szerszej konfiguracji. Można tu dostrzec figurę przypowieści o lustrze. Kultura zachodnia, przekonana o własnej normatywnej centralności, spogląda w etnograficzne zwierciadło, oczekując potwierdzenia swoich kategorii. Zamiast tego widzi, że to jej własny sztywny model binarny. Mężczyzna i kobieta, heteroseksualny i homoseksualny, jest w istocie egzotyczny na tle globalnej różnorodności. Hert pokazuje, że wiele społeczeństw okazało się zdolnych do włączenia relacji jednopłciowych w instytucjonalne ścieżki życia bez konieczności uciekania się do patologizacji jednostek. Paradoks polega na tym, że to właśnie obcowanie z ową rytualną homoseksualnością pozwoliło mu po latach nazwać i zrozumieć własną tożsamość gejowską we własnym społeczeństwie. To, co z perspektywy zachodniego dyskursu uchodziło za radykalnie obce, stało się nieoczekiwanym narzędziem autoidentyfikacji. Dla ekonomisty ta historia ma dodatkowy, rzadziej artykułowany wymiar. Jeżeli cała architektura prawa pracy, systemu podatkowego, ubezpieczeń i standardów korporacyjnych opiera się na heteronormatywnym modelu życia, to cała reszta staje się systemowym zakłóceniem. Geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe funkcjonują jako anomalia. W rachunkach narodowych są oni kosztem, kapitałem ludzkim częściowo marnotrawionym na kamuflaż, obronę czy ucieczkę, zamiast na innowacje, produkcję i budowanie zaufania. Dla Gilberta Herta rytuały inicjacyjne ludów plemiennych stają się analitycznym lustrem, w którym przegląda się współczesny coming out. W obu przypadkach obserwujemy ten sam moment przejścia jednostki do określonej roli społecznej. Zasadnicza różnica tkwi jednak w architekturze tego procesu. W społeczeństwach plemiennych jest on zinstytucjonalizowany, istnieje dom mężczyzn i precyzyjna ceremonia. W nowoczesnych społeczeństwach Zachodu akt ujawnienia pozostaje nieformalnym rytuałem przejścia, którego scenariusz jednostka musi napisać całkowicie sama. Rodzina, szkoła i rynek pracy opierają swoje działanie na milczącym założeniu, że młody człowiek jest heteroseksualny, dopóki sam nie udowodni, że jest inaczej. Ten odstęp, często liczony w latach wstydu, lęku i strategii kamuflażu, jest dziś jednym z najbardziej kosztownych fragmentów biografii. Kosztownych również w sensie ekonomicznym. Są to lata, w których młody człowiek uczy się, że świat pracy czy instytucji publicznych nie jest dla niego bezpiecznym miejscem. Badania dr M.V.L. Budget dowodzą, że każde dodatkowe uprawnienie prawne przyznane osobom LGBT wiąże się ze statystycznym wzrostem produktu krajowego brutto per capita w krajach rozwijających się. To empiryczne potwierdzenie tezy o marnotrawstwie kapitału ludzkiego w warunkach wykluczenia. Dziś OECD wprost wskazuje, że marginalizacja osób LGBTIQ obniża łączną produktywność, tworząc bariery wejścia na rynek pracy i awansu. Rozważmy teraz zagadkę logiczną, która odsłania ukrytą architekturę profesjonalizmu. Wyobraźmy sobie korporację, w której obowiązują trzy przekonania. Po pierwsze, każdy pracownik ma obowiązek być w pracy sobą. Po drugie, ujawnianie orientacji homoseksualnej jest nieprofesjonalne, gdyż sfera prywatna nie powinna przenikać do biznesu. Po trzecie, pracownicy heteroseksualni swobodnie rozmawiają o swoich rodzinach, co zarząd postrzega jako przejaw zdrowej kultury. Rachunek zdań bezlitośnie obnaża tę sprzeczność. W odniesieniu do pracownika heteroseksualnego reguła o nieprofesjonalizmie sfery prywatnej zostaje unieważniona. W rezultacie bycie sobą okazuje się przywilejem zarezerwowanym dla bycia heteroseksualnym sobą. Gej lub lesbijka, aby sprostać wymogowi bycia profesjonalnym, musi jednocześnie złamać nakaz bycia sobą. Tak skonstruowany porządek nie może zostać ustabilizowany poprzez uczciwą argumentację. Ponieważ każda próba wyrażenia doświadczeń mniejszości jest z góry dyskwalifikowana jako prywatna lub ideologiczna. Współczesne raporty biznesowe coraz częściej dokonują znamiennej translacji. Argument za inkluzją osób LGBT przestaje być moralnym apelem, a staje się twardą tezą ekonomiczną. Miasta i firmy o wysokim poziomie inkluzji osiągają wymiernie lepsze wyniki w zakresie kapitału ludzkiego i innowacyjności. W tym punkcie otwiera się przestrzeń dla porównania dwóch modeli zaawansowanego kapitalizmu, skandynawskiego i niemieckiego. Model nordycki opiera się na założeniu, że akceptacja różnych form rodzinnych i orientacji jest warunkiem wysokiej partycypacji na rynku pracy. Ta z kolei stanowi fundament dobrobytu i stabilności fiskalnej. W perspektywie Hertta można rzec, że nordyckie państwo dobrobytu instytucjonalizuje współczesną wersję egalitarnych ścieżek życia, nadając relacjom tej samej płci status jednej z kanonicznych form organizacji życia. Model niemiecki jest natomiast bardziej legalistyczny. Opiera się na precyzyjnym prawie antydyskryminacyjnym i stopniowo rozwijanym zarządzaniu różnorodnością. Wielkie przedsiębiorstwa włączają równość osób LGBTIQ do swoich korporacyjnych celów, definiując ją jako element przyszłej zdolności konkurencyjnej, a nie jedynie jako dekorację wizerunkową. Badania niemieckich organizacji pracowniczych pokazują, że firmy przyjazne osobom LGBTIQ są preferowane jako dostawcy usług i pracodawcy przez ponad 70% respondentów. Ta liczba staje się synekdochą całej logiki rynku, w której tożsamość klientów i pracowników przestaje być neutralnym tłem. Warto przywołać uwagę Judith Butler, że normy płci i seksualności działają performatywnie, to znaczy, że aktywnie tworzą rzeczywistość, którą rzekomo tylko opisują. Firma, która w swoim języku nie dostrzega gejów i lesbijek, nie tylko narusza czyjeś uczucia. Malna. Przede wszystkim zubaża własny kapitał symboliczny i społeczny. Ta logika wykluczenia materializuje się w drobnych gestach. W jednym z raportów przytoczono wypowiedź pracownika, który od lat trzyma na biurku zdjęcie kuzyna, choć w rzeczywistości jest to jego wieloletni partner. To jedno słowo zawiera w sobie całą strukturę przemocy symbolicznej i chroniczny koszt ukrywania prawdy o sobie. Jeżeli Hert ma rację, że przyszłość należy do modeli kulturowych, które uczynią z pragnień jednopłciowych normalną część ludzkiej różnorodności, to globalny biznes stoi dziś przed wyborem. Może pójść drogą minimalnej zgodności regulacyjnej, traktując tęczowe logo jako sezonowy gadżet. Albo może potraktować lekcje Herta poważnie i wbudować inkluzję w sam rdzeń swoich modeli zarządzania. W pierwszym scenariuszu gospodarki będą powtarzać logikę dualistycznego mitu, trwając w stanie wewnętrznej sprzeczności. W drugim scenariuszu geje i lesbijki przestaną być figurą sporu kulturowego, a staną się testem na to, czy system jest w stanie traktować różnorodność jako źródło energii, a nie jako zagrożenie. Czy zatem inkluzja, dawniej postrzegana jako akt sprawiedliwości, staje się po prostu pragmatyczną strategią przetrwania w globalnej gospodarce? A może, akceptując różnorodność seksualną, odkrywamy nie tylko potencjał ekonomiczny, ale i głębsze humanistyczne bogactwo? W świecie, gdzie normalność jest wciąż na nowo definiowana, pytanie o to, kto ma prawo do bycia widocznym, staje się pytaniem o przyszłość nas wszystkich.